Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Facet kocha swój samochód, a dorosła kobieta chce uchodzić za dziecko. Dlaczego mimo wszystko powinniśmy traktować to poważnie? Czy Joe Biden ma niewidzialnych znajomych? I co na to dr Anthony Fauci? Rozmowa z księdzem Piotrem Glasem o ważnym nadchodzącym wydarzeniu. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, ten kanał rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby program Sprawki Okiem Katolika się rozwijał, chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam o dwóch mszach świętych, które zaplanowane są na 24 lipca i 26 sierpnia. Mszach w intencji wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Teraz przechodzimy do rzeczy. Na początek kilka informacji ze świata zachodu, ze świata, który chyba można nazwać światem postchrześcijańskim. Nie pokazuję ich po to, żeby tutaj jakąś wzbudzać sensację, tylko naprawdę zaprosić Was do krótkiej, rozumowej analizy tego, co zobaczymy. New York Post zamieściło ostatnio dwa artykuły. Pierwszy z nich mówi o intymnej relacji mężczyzny z jego samochodem. Drugi mówi o tym, że jest pewna kobieta, która chce być dzieckiem, jest dorosła, ale chce być dzieckiem, nosi pieluchy. No jest cała taka analiza tego, czy powinno się jej tego zabraniać, czy jeżeli nikogo tym nie krzywdzi, należy jej na to pozwolić. Na początek pan od samochodu. New York Post, naprawdę nie podaje tego jako jakąś komedię, opisuje intymną relację, jaką mężczyzna ma ze swoim Chevroletem z 1998 roku. Pisze się o tym, że mężczyzna ten zrobił coming out, opisuje, co robi ze swoim samochodem, no i to są rzeczy, które, powiedzmy, zarezerwowane byłyby dla łoża małżeńskiego. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że w Polsce jeszcze coś takiego by nie przeszło, że poważna gazeta pisze zupełnie poważnie o czymś takim i Bogu dzięki, że tak jest. Natomiast jest też pewne niebezpieczeństwo. Żyjemy tutaj w pewnej bańce informacyjnej i wszystkie tego typu doniesienia z zachodu cały czas można traktować z politowaniem, pukając się w czoło, że to na pewno jest jakieś zupełnie niszowe zjawisko. No nie do końca tak jest i właśnie tylko po to chcę Wam to pokazać, żeby zaprosić Was do pewnej rozumowej analizy tej sytuacji. Pokażę Wam jeszcze drugą sytuację. 28-letnia analityk cyberbezpieczeństwa ujawnia, że kocha nosić pieluchy i ubierać się jak niemowlę. I mówi, że nie jest to dla niej powód do wstydu. Lucy jest dumnym członkiem społeczności miłośników pieluch. Nie wiedziałam o tym, że istnieje społeczność dorosłych dzieci do momentu, w którym nie znalazłam tej informacji w Google. Nie zdawałam sobie sprawy, że jest więcej ludzi takich jak ja. Lucy ma poważną pracę i normalny związek miłosny, ale jest atakowana przez bezlitosne trolle w internecie. Dlaczego ty nam, Dawid, pokazujesz tych wariatów? No więc pytanie, czy na przykład ta Lucy, która mówi, że ona czuje się dzieckiem i chce nosić pieluchy, czy ona różni się od wszystkich innych środowisk, które mówią, że one chcą decydować o tym, kim są? Na przykład, jeżeli chodzi o ich tożsamość płciową, tak zwaną. Czy facet, który pozostaje w związku miłosnym ze swoim samochodem, też różni się jakkolwiek od środowisk, które twierdzą, że liberalizm to jest obowiązująca religia. W społeczeństwie postchrześcijańskim, jakim jest Zachód, tam jest tak, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja. Więc dopóki ja tak naprawdę nie krzywdzę, no kogo krzywdzi tak naprawdę kobieta, która zakłada pieluchy, mimo że jest dorosłą kobietą i robi takie zdjęcia, oraz mężczyzna, który kocha swój samochód w taki inny, powiedzmy, sposób niż niektórzy mężczyźni kochają po prostu swój samochód, bo są miłośnikami motoryzacji. Więc teza jest taka, że tutaj nie ma żadnej różnicy. Od momentu, w którym człowiek zaczął uznawać, że on może decydować o tym, jaka jest prawda, w tym momencie nie ma żadnych granic. I to, co dzisiaj Wam pokazałem, tego faceta z tym samochodem i tą kobietę z tymi pieluchami, to jest absolutnie logiczne następstwo. I teraz w Polsce mamy jeszcze taką sytuację, że jest szansa obronić światopogląd oparty na tym, że prawda jest czymś poza człowiekiem. Że jest pewna prawda objawiona i człowiek ma ją poznawać. Człowiek nie może ustalać prawdy. Miałem taką rozmowę kiedyś w samochodzie, to była daleka podróż i jechałem ze znajomym, który jest liberałem właśnie. I on mi tłumaczył, że właśnie to jak jest, człowiek ustala sobie sam. I że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Dopóki nie krzywdzę, to wolno mi wszystko. No i ja od razu go zapytałem, tak z grubej rury, co sądzi o zoofilii. I po dłuższej rozmowie, no on musiał przyznać, że nie ma żadnych argumentów przeciwko. zoofilii, stał przed takim wyborem. Czy w takim razie wycofuje się ze swojego światopoglądu, że tak naprawdę dopóki nie krzywdzę innych ludzi, to mogę robić wszystko. Stał przed takim dylematem, no i niestety poszedł w tym kierunku, że no chyba wobec tego on nie ma nic przeciwko zoofilii. Tutaj mamy dokładnie tę samą sytuację w przypadku tych dwóch zdarzeń, które, uwierzcie mi, chociaż to może się wydawać komuś przerażające, nie są w żaden sposób niszowe. To jest bardzo poważne pismo New York Post, które pisze o tym i jeszcze nazywa niedobrymi trollami tych, którzy krytykują tą kobietę, która umieszcza swoje zdjęcia w pieluchach. I teraz z całego serca zachęcam wszystkich, bo Polska naprawdę ma jeszcze szansę, żebyście zastanowili się, czy na Zachodzie oni mają jeszcze jakiekolwiek argumenty przeciwko wszystkiemu, co tam sobie już teraz człowiek wymyśli. Sami wybili sobie wszystkie te argumenty, nie są w stanie w żaden sposób zareagować na przykład na tego mężczyznę, który ma ten romans ze swoim autem. Nie ma już żadnych argumentów. W momencie, w którym odchodzi się na samym początku, na milimetr od prawdy, chyba środowiska lewicowe w wielu miejscach same są zaszokowane tym, do czego doszły. Mogę wam jeszcze powiedzieć o historii tej feministki w Norwegii, która teraz grozi jej realnie 3 lata więzienia. Pani Christina Ellingston jest feministką. Ostatnio napisała na Twitterze, że mężczyźni nie mogą być lesbijkami. Śmiała również dodać, że mężczyźni nie mogą być matkami. Obydwa te stwierdzenia są oczywiście prawdą. I teraz pytanie, czy może wśród moich widzów są już tacy, którzy na takie słowa mają taki dreszczyk nieprzyjemny, że mówienie, że coś jest zero-jedynkowo prawdą, jest takim trochę zarozumialstwem, uzurpowaniem sobie prawa do prawdy. Każdy powinien jakoś tam sam ustalać prawdę. No, wydawałoby się, że w tym przypadku ta pani, mówiąc, że mężczyźni nie mogą być lesbijkami oraz że mężczyźni nie mogą być matkami, mówi prawdę. Natomiast w społeczeństwie takim jak norweskie, prawda nie jest żadną wartością, nie jest już niczym w ogóle, co można uchwycić. Nie ma czegoś takiego jak prawda. Środowiska lewicowe robią tam raban, piekło, oczywiście chodzi o obrazy ich uczuć, że to jest mowa nienawiści, co ona powiedziała, i jej grozi realnie 3 lata w więzieniu.
That's right, this is the case.
Taka dokładnie jest moja sytuacja. No cóż, nie mogę bronić kobiet, jeżeli nie mogę bronić definicji słowa kobieta. I w wielu miejscach na świecie mówienie faktów biologicznych zaczyna być postrzegane jako mowa nienawiści. Więc ja mówiłam tylko oczywiste fakty, że mężczyźni nie mogą być dziewczynami, mężczyźni nie mogą być kobietami, matkami, lesbijkami. I teraz grozi mi 3 lata więzienia. Jej sytuacja jest dosyć głośna. W Norwegii wielu ludzi tam jakby się wydaje budzić, że ojej, to chyba poszliśmy o krok za daleko, skoro ona może iść do więzienia za takie stwierdzenia. Natomiast pytanie, czy to już nie jest musztarda po obiedzie, jak to się mówi. Czyli, czy odejście nawet na milimetr, na samym początku, od czegoś takiego, że prawda jest zero-jedynkowa i prawda jest zewnętrzna, my musimy ją poznawać, nie możemy jej tworzyć. Jeżeli się dopuści taką myśl w swojej głowie, to prędzej czy później lądujesz w społeczeństwie, w którym nie masz już żadnych argumentów. I teraz społeczeństwa zachodnie mają spory problem, bo tam i media lewicowe, no i te dosyć silne grupy lewicowe, no robią taki raban, że ona po prostu jest faszystką, ta kobieta, no i że doprowadza do cierpienia wielu, wielu ludzi, bo uczucia tam są jakby o tym, czy coś jest prawdą, czy nieprawdą, głównie decydują uczucia. Jeżeli to coś powiesz i to wzbudzi negatywne uczucia, to musisz za to przeprosić i się z tego wycofać. Nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy nieprawda. Co więcej, w ogóle nie ma takich kategorii nawet już myślowych, czy coś jest prawdą. Więc cała ta pierwsza sprawka służy temu, żeby po pierwsze zachęcić was, nie chodzi o to, żeby dużo czasu poświęcać takim rzeczom, ale przyjąć, że postchrześcijańska Europa, Zachód jest w punkcie, w którym oni nie są w stanie już bronić prawdy. A my tutaj w naszej kochanej Polsce jesteśmy jeszcze w innym punkcie i warto się nie zagapić. Nie machać ręką tylko, że to Zachód powariował, tylko już teraz pracować nad tym konceptem, że prawda jest czymś zewnętrznym. Trzeba ją poznać, a nie ją samemu tworzyć. I tutaj oczywiście dochodzimy do Pana Boga. Ludzie wierzący wierzą, że Pan Bóg stworzył człowieka i powiedział mu, jaka jest prawda. Ludzie niewierzący, których teraz na świecie jest dużo, uważają, że to oczywiście nie jest tak i zachęcam was do tego, żeby wyobrazić sobie społeczeństwo, które nie ma już żadnego argumentu przeciwko panu, który ma związek miłosny z autem. W Polsce oprócz tego, że są normy społeczne, jeszcze pewne wyczucie, czym jest normalność, no przede wszystkim katolicy widzieliby, że to on po prostu grzeszy, że jest to dewiacja. Jeżeli on coś tam robi z tym samochodem, to niezależnie, czy to tam jest samochód, czy nie samochód, to nie do tego służy jakby jego płciowość, którą stworzył Pan Bóg w konkretnym celu. I ta sprawa wydaje się oczywista. I teraz pytanie do Was. Czy uważacie, że bez wiary w Boga istnieje obrona? Czy istnieje na końcu jakaś obrona przed mężczyzną, który w mediach publicznych teraz ogłasza coś takiego? I jakie argumenty jeszcze mogą mieć ludzie, którzy nie wierzą, że prawda jest czymś zewnętrznym, że Pan Bóg ją nam przedstawia? W każdym razie z całego serca proszę, żeby nie tylko machać ręką, że Zachód zwariował, ale bronić każdego elementu, bronić każdego przyczółka wiary katolickiej w Polsce. Jeżeli wiara katolicka w Polsce przetrwa, no to Polska rzeczywiście odegra tę rolę, którą może ma na świecie odegrać. Chrońmy rozumy. Rozum pozbawiony Bożej opieki, Bożego objawienia, to jest rozum zdezorientowany, więc chrońmy rozumy nasze, naszych dzieci i daj Boże, że może my kiedyś będziemy takim społeczeństwem niedużym, który będzie musiał tłumaczyć podstawy w ogóle postchrześcijańskim ludom. Co o tym sądzicie? To wszystko w tej pierwszej sprawce. Teraz idziemy do drugiej. Walka na wielu, wielu różnych frontach pomiędzy globalistami a ludźmi, którzy widzą zamiary tych niedobrych globalistów, to są poważne sprawy, chociaż mówię to trochę ironicznie, trwa. I oczy obu stron w tym momencie coraz bardziej zwracają się na Stany Zjednoczone, gdzie zbliżają się tak zwane midterm elections. I to są wybory, w których lewica, czyli ci, którzy o wiele bardziej grają do bramki globalistów, sromotnie może przegrać. Na to się zapowiada i to wynika ze wszystkich sondaży. Dodatkowo niedługo pan Donald Trump ma podobno ogłosić swoją decyzję co do tego, czy startuje w kolejnych wyborach. I to też pomimo tego, że pan Donald Trump nie jest dla mnie żadnym zbawcą świata, to na tym jednym froncie, jeśli mam wybierać pomiędzy Trumpem a Bidenem, czy jakimś następcą Bidena, to byłbym za tym, żeby to był Donald Trump, przynajmniej dlatego, że on deklaruje już teraz, że bardzo wysoko na jego liście priorytetów jest powrót wolności słowa, która jest dosyć ważna dla naszej strony, dlatego że cenzura niszczy obecnie stronę, która, nawiązując do pierwszej sprawki, wierzy, że istnieje prawda obiektywna. Ta strona jest teraz w mediach mocno tłamszona. Dodatkowo, oprócz tych sondaży, które mówią, że lewica może przegrać, pan Joe Biden ma się coraz gorzej. Świat obiegło ostatnio nagranie, gdzie czyta z promptera coś, co nie było do końca do przeczytania, że procent kobiet, które zarejestrowały się, aby głosować, jest konsekwentnie wyższy niż ten odsetek u mężczyzn. Koniec cytatu. Powtórz tę linię. Kobiety nie są bez wpływu na politykę. Posłuchajmy jeszcze raz. Koniec cytatu. Powtórz tę linię. Oprócz tego pan Joe Biden, prezydent wciąż chyba największego mocarstwa na świecie, coraz częściej podaje rękę niewidzialnym jakimś swoim znajomym. Stany Zjednoczone to jest niezwykle ważne miejsce dla realizacji planów globalistów, więc ci, widząc, co się dzieje, w jakiej formie jest pan Joe Biden, jak również, jak to zawsze jest z lewicą, rujnuje ekonomię Stanów Zjednoczonych, widząc to oraz widząc te sondaże, które mówią, że Republikanie wygrają w nadchodzących wyborach, ostatnio coraz głośniej słyszy się o tym. Pan Anthony Fauci mówi tak. Każdy chciałby już tę pandemię mieć za sobą. Każdy chciałby mieć nadzieję, że ona nie istnieje, ale istnieje. Wielu Amerykanów jest niedoszczepionych. To znaczy, że nie są na bieżąco ze swoim magicznym eliksirem. Nie wszyscy ludzie powyżej 50 roku życia przyjęli swoją dawkę wzmacniającą. A z tych, którzy przyjęli dawkę wzmacniającą, tylko 28% przyjęło kolejną. I tak dalej, i tak dalej. Wyglądałoby więc na to, że grozi nam niestety, moim zdaniem wprost w związku z nastrojami politycznymi w Stanach Zjednoczonych, grozi nam powrót groźnego drobnoustroju już niedługo. W Polsce, Bogu dzięki, na razie chyba dość delikatnie się o tym wspomina, że może coś trzeba będzie uważać, może coś będzie się działo. Natomiast jeżeli chodzi o ten groźny drobnoustrój oraz jeżeli chodzi o magiczny eliksir, to chciałbym Wam pokazać takie zestawienie z tego samego źródła. To jest telewizja ABC, która kiedyś mówiła tak. Wasze pytania medyczne. Czy istnieje związek pomiędzy cudownym eliksirem a cyklami miesiączkowymi? To informacja, która dziko rozprzestrzenia się na mediach społecznościowych. Z absolutnie zerowym naukowym czy medycznym uzasadnieniem. Więc proszę, dajmy już temu spokój. To przeczy nauce. To jak być może zauważyliście, była telewizja ABC, program ABC News. Natomiast minęło troszkę czasu i zajrzyjmy teraz na stronę ABC News. Cudowny eliksir powiązany z małymi przejściowymi zmianami w cyklach miesiączkowych. Kiedy cudowny eliksir był szeroko dostępny w zeszłym roku, niektóre kobiety zgłaszały zmiany w cyklach miesiączkowych i dzięki ich wytrwałości doprowadzono do badań i z badań wynikło, że tak, są związki pomiędzy zażyciem cudownego eliksiru a zmianami miesiączkowymi, natomiast nie ma się za bardzo co przejmować. To są bardzo drobne anomalia i tak dalej, więc interesujące może zjawisko. Dokładnie to samo źródło mówi najpierw, że to kompletnie przeczy nauce. Teraz zupełnie jakby przechodząc do porządku dziennego nad tym, co mówiło wtedy, mówi, że no tak, rzeczywiście znaleziono małe związki, nie należy się w ogóle nimi przejmować. Natomiast teraz ostatnio wyszły badania Uniwersytetu w Waszyngtonie, które mówi, że już te zmiany nie są takie do końca małe. Natomiast mój kanał nie ma zacięcia medycznego. Chciałem tylko powiedzieć, że prawdopodobnie możemy się spodziewać nawrotu tej tematyki całkiem wkrótce i w moim rozumieniu ma to związek głównie z tym, że za oceanem komuś tam bardzo, bardzo nie podobają się sondaże wyborów, które mają być niedługo oraz na łeb na szyję lecące słupki poparcia dla Joe Bidena, który tam się wita z niewidzialnymi znajomymi. Napiszcie, co o tym sądzicie. To wszystko w tej sprawce. Idziemy do kolejnej. Naszym gościem jest ksiądz Piotr Glas, z którym porozmawiamy o wydarzeniu, które ma mieć miejsce w najbliższą sobotę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie.
Bardzo dziękuję, że ksiądz zgodził się powiedzieć kilka słów. Czy może ksiądz powiedzieć, co to za wydarzenie, które ma nastąpić na dniach?
Wydarzenie, myślę, że jedno z najważniejszych wydarzeń, które nas obecnie czeka w Kościele, szczególnie w Polsce. Wydarzenie podjęcia wielkiej modlitwy, wspólnej walki wraz ze świętym Andrzejem, prosząc o Polskę, naszą ojczyznę, o Polskę, która w tej chwili wiemy, jak wygląda, wiemy, co się dzieje, gdy chodzi o politykę, wiemy o Kościół, i oczywiście patrząc się na to, co dzieje się po wschodniej stronie, także sytuacja jest bardzo, bardzo zła, bardzo niebezpieczna, nie tylko dla naszej ojczyzny, dla całej Europy i świata. Także inicjatywa jest niesamowita, więc zaproszono mnie, poproszono, żebym przyjechał. Akurat jestem w Polsce w tej chwili, więc będzie wielka, wielka dla mnie radość tam być i być częścią tej modlitwy. Myślę, że bardzo wielu ludzi i księży, którzy tam będą.
Czy może ksiądz powiedzieć, gdzie to się będzie odbywało?
Także to odbywa się w Strachocinie. Strachocina to jest miejscowość, w której urodził się święty Andrzej Bobola. Powiem szczerze, że tak do niedawna nie miałem pojęcia, że w ogóle taka miejscowość istnieje. Do niedawna święty Bobola, Andrzej nie był dla mnie jakimś świętym z pierwszej półki. Wiem, że byłem święcony w tym dniu jego święta 16 maja. Wiem, że jest patronem Polski, ale nigdy nie przykładałem wielkiej wagi do tego świętego, aż do tego roku. 33 lata później, po święceniach, nagle zacząłem odkrywać świętego Andrzeja Bobolę i byłem teraz w Strachocinie 16, tam tłumy ludzi, miałem zaszczyt prowadzenia mszy, powiedzenia kazania. Właśnie powiedziałem ludziom, że długo przed moimi święceniami, przed seminarium miałem sen, niesamowity sen, który widziałem siebie jako chłopak w jakimś wielkim kościele i widziałem siebie, będąc w środku tego kościoła, otoczony krwią. Było pełno krwi, czerwono było. Oczywiście potem jako chłopak nie zważałem na ten sen, nie pamiętałem go, ale nie był on dla mnie ważny. Gdzieś tam z czasem ten sen gdzieś oddalił się, aż do momentu 16 maja 1989 roku, kiedy stanąłem właśnie w katedrze jako diakon, kiedy ubrano nas w czerwone ornaty, ponieważ to był dzień świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. I ten sen, proszę sobie wyobrazić, wrócił do mnie jak bumerang. W tym momencie, kiedy zobaczyłem tą czerwień, zobaczyłem sen jako chłopak nastoletni. Ten sen się urzeczywistnił i teraz zobaczyłem, że właśnie ta krew, to były te czerwone ornaty, Wielkiej Katedrze. Oczywiście święty Bobola Andrzej nie był już potem w moim życiu obecny, aż do tego momentu, 33 lata później, kiedy chciałem pojechać do Strakociny i słuchając księdza prałata Niżnika, jego świadectwa, bardzo autentycznego i pięknego świadectwa na internecie, postanowiłem pojechać. No i ksiądz Niżnik zaprosił mnie. Myślę, że to nie było zaproszenie od niego, ale od świętego Andrzeja. No i byłem teraz w tym tygodniu, w tą ostatnią sobotę. Spotkałem się, poznałem księdza Niżnika, no i poznałem ducha tego miejsca. To jest po prostu niesamowite. Powiem szczerze, że czułem to samo, co w 2016 roku, kiedy zaproszono mnie do współudziału w Wielkiej Pokucie, w ten czas słynnej na Jasnej Górze, gdzie do Matki Bożej modliliśmy się. Jeszcze prawie 200 tysięcy ludzi przyjechało na Jasną Górę. Prowadziłem tam modlitwę wraz z księdzem Dominikiem Chmielewskim, z innymi kapłanami, byli biskupi. No i potem właśnie ten klimat, to jest niesamowite, ten sam klimat, tego samego ducha odczułem w Strakocinie, w tej wioseczce, gdzieś tam na południowym wschodzie Polski, 150 kilometrów od Ukrainy. I poczułem, że to jest to. I jakaś taka klabra jakby się zamykała. Tu 2016, tutaj nagle 2022, tu Częstochowa, wielka modlitwa u Królowej i nagle dlaczego w Strakocinie? Ja już myślałem, że nigdy nie będzie szans na powtórzenie tej modlitwy, że nie powtórzę na modlitwę wspólną za ojczyznę. I nagle Strakocina. I nagle tam, gdzie jest święty Andrzej. To dla mnie jest niesamowite i jestem naprawdę bardzo poekscytowany tym wszystkim. Modlę się do Boga, żeby to doszło do skutku i żebyśmy mogli modlić się tam razem. I znowu ksiądz Dominik przyjedzie, przyjadą jego rycerze i wielu innych ludzi, pełno pielgrzymów również. Wiem, że z całej Polski mają przyjechać ludzie. I nagle taka mała Strakocina staje się duchowym centrum Polski w środku wakacji. To jest niesamowite, no ale czasy w tej chwili są również niesamowite. Ja myślę, że to jest wszystko działanie Boga. Tam nie ma zbiegu okoliczności.
O co będzie się tam, o co będziecie się księża modlić? Jaka jest intencja tej mszy i o co konkretnie będziecie tam modlić? No,
wiemy, że święty Andrzej Bobola to był niesamowity kapłan. To był, jak to mówią, duszochwat, który łapał duszę. Dzisiaj tego nam brakuje, prawda? Modlitwy za ozbawienie dusz. Martwimy się o kościoły, modlimy się o finanse, modlimy się o wszystkie inne rzeczy na zachodzie, to już jest tragedia. No tutaj to samo wchodzi powoli, no nie jesteśmy zieloną wyspą, ale ja zawsze mówię, no kto martwi się o zbawienie dusz? Święty Dominik, kiedy on miał ten wielki charyzmat modlitwy za duszek i to jak wszedł do kościoła kiedyś i tam w tym kościele mówił, Boże, co stanie się z tymi duszami, co się z nimi stanie? On lamentował i płakał, co stanie się z grzesznikami? Co stanie się z grzesznikami? I właśnie święty Andrzej Bobola był takim samym no, gorliwym kapłanem, wykształconym, jak wiemy, ale szedł i łapał te dusze, modlił się o te dusze. I myślę, że pierwsza rzecz, będziemy się tam modlić za duszy, za ludzi, co z tymi grzesznikami, którzy no, codziennie umiera 178 tysięcy ludzi. Nie wiem, ile w Polsce codziennie umiera. Co dzieje się z tymi ludźmi przy tej wielkiej apostazji od Boga, od Kościoła? Więc to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony główną rzeczą, to co powiedział ksiądz prałat Józef, to będzie modlitwa za ojczyznę, to będzie podjęcie tego ratunku i proszenia o ochronę, ale równocześnie o jakieś stawiennictwo świętego Andrzeja, ponieważ to był niesamowity patriota, z tego co widziałem i słyszałem i czytałem, więc modlić się będziemy dzisiaj właśnie o naszą ojczyznę w tych dramatycznym czasie dla nas, totalnego chaosu, dezorientacji diabelskiej i w gospodarstwie, co się i w polityce, i w kościele, więc tam będziemy wznosić te ręce. Osobiście chciałbym poprosić, aby święty Andrzej wyciągnął rękę w czasie mszy i po mszy na modlitwie za ojczyznę, ręce wyciągnął nad ojczyzną w tym czasie i żeby nam pomógł, żeby potrzebujemy tej pomocy z nieba. No, bez interwencji Boga myślę, że nie mamy w tej chwili dużych szans. No, mówię, w Polsce i na świecie dzieje się bardzo niedobrze, więc tej interwencji potrzebujemy i on obiecał. to Bóg tam wskrzesił kult świętego Andrzeja, prawda? To on, sam Andrzej upominał się o ten kult z tego miejsca. To nie jest sanktuarium na siłę, jakiś biznes, robienie interesów kolejnych, budowane katedry, ale tam to idzie od dołu, prawda? To jest to piękne, że to jest, myślę, że to jest to natchnienie Ducha Świętego, więc tam będziemy modlić się i błagać tego świętego Andrzeja z tego miejsca. Myślę, że dużo ludzi będzie łączyć się przez internet, czy w ogóle w tym czasie między 11 a 1:30, kiedy będzie msza święta i modlitwa za ojczyznę, będą modlić się, czy litanią, czy w jakikolwiek sposób połączymy się duchowo, próbując błagać Boga za świętym Andrzejem, aby uchronił naszą Polskę przed rozbiciem, przed tragedią i tą gospodarczą, ale równocześnie duchową. No niestety wilków coraz więcej. Także to jest ta siła modlitwa. Ojczyzna, ale równocześnie też nawrócenie wiele dusz i o ratunek dla wielu ludzi.
Ksiądz na co dzień przebywa w Anglii, prawda?
Na co dzień w Anglii przebywam, tak. No, cieszę się, że mnie nie ma, bo jest 40 stopni dzisiaj w mojej miejscowości, więc cieszę się, że jest chłód tutaj.
Czy może ksiądz powiedzieć, nie wiem, może tak trochę ku pokrzepieniu dusz, czy wiara w Polsce wydaje się na ten moment księdzu jednak bardziej zachowana niż na Zachodzie?
Tak, no na Zachodzie jest tragedia, to już jest rozkład. Przynajmniej to, co ja widzę w Anglii, no podejrzewam, no wiem, co się dzieje w Niemczech, Francji, Hiszpanii, ja to wszędzie mam kolegów, księży, czy sam podróżuję, każdy mówi, to jest po prostu totalny rozkład Kościoła o moralności. W Anglii jest absolutnie to samo i w tej chwili, no oczywiście są tacy, co mówią, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Niestety nie widzą i nie słyszą, ale jeżeli człowiek naprawdę ma to spojrzenie bardziej szersze i duchowe, no to jest dramat. No, Kościół utrzymuje się jeszcze dzięki emigracji wielu narodów, Filipińczyków, Afrykańczyków, Hindusów i Polaków w jakimś tam stopniu, ale tak poza tym miejscowych ludzi to już mało interesuje, bo Kościół jest wielkim nieobecnym. Mam je w Polsce. Przy tej całej tragedii oczywiście apostazji i ludzi odchodzących od Kościoła i jeszcze jest naprawdę wielu młodych ludzi, którzy chcą walczyć, którzy przyjeżdżają na takie spotkania, którzy idą do Kościoła nie tylko, żeby iść, ale naprawdę z wielką wiarą. No to, co spotkałem w sobotę, tam było tłumy ludzi młodych, no z szacunkiem dla ludzi starszych, ale tam ich nie było wielu, było pełno młodych ludzi, małżeństw, młodzieży, byli tam ci wojownicy Maryi, prawda, młode chłopy, zbudowane z różańcami w ręku, no to jest tylko widok w naszym kraju tutaj, no tego nie ma, więc tu właśnie dlatego to jest tak piękne, że możemy to jeszcze tu zrobić, a za 5 lat może już być za późno, tu już może być następne Niemcy, Anglia, Czechy, nie wiem, Francja, no diabeł szaleje, więc mówię, trzeba iść za ciosem w tej chwili, bo w tym kraju naszym jeszcze jest szansa.
Czyli Strachocina w najbliższą sobotę. Czy jeszcze chciałby coś ksiądz dodać, zachęcić może widzów, żeby w jakiś sposób wzięli w tym udział?
Tak, zachęcam, bo jestem świadomy, że nie każdy może przyjechać. No jest to taki koniec świata w Polsce. Ale dzisiaj się technicy, cały świat może nas oglądać, można się wszędzie łączyć, więc parafia Strachocin świętego Boboli ma bardzo fajną stronę, tam mają tylko kliknąć na kamerkę, tam będzie, wiem, że transmisja, nie wiem, czy ktoś inny jeszcze będzie transmitował, ale na pewno tam będzie internetowa, więc włączyć się gdziekolwiek jesteśmy w Polsce, na świecie, w tą modlitwę. Każde ręce się dzisiaj liczą, prawda, każde serce się liczy, więc a jeżeli nawet nie w sposób internetowy, no to przynajmniej w tym czasie, w tej modlitwie zachęcam wszystkich, bo sprawa jest bardzo ważna w tej chwili. Myślę, że no najważniejsza, to co tam się będzie działo, to jest priorytet, abyśmy przetrwali, aby Bóg nas ochronił, zmiłował się nad nami.
Księży Piotrze, bardzo księdzu dziękuję, że ksiądz zgodził się ze mną porozmawiać. Życzę sił. Życzę wielu owoców tego wydarzenia, które ma odbyć się w sobotę. Bardzo dziękuję.
No, dziękuję bardzo. Po Strachocinie jadę od razu do Krakowa na spotkanie autorskie, także zapraszam do Kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu na godzinę 18, jak Bóg pozwoli.
W sobotę?
Spotkanie. W tą samą sobotę, zaraz po modlitwach wyjeżdżam i i zaraz wieczorem jest spotkanie autorskie w ostatniej książce też z panem doktorem Pulikowskim. Będziemy tam, mam nadzieję, że Pan Bóg nam da.
Daj Panie Boże. Dziękuję księże Piotrze, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
I to byłoby wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Link do strony internetowej tego sanktuarium w Strachocinie podam pod tym filmem. Jeżeli mogę Was prosić, to sprawdźcie, czy macie włączony dzwoneczek koło subskrypcji tych z Was, którzy chcieliby go mieć włączonego, bo coraz częściej dostaję informację, że komuś go wyłącza. Również proszę o łapkę w górę pod tym filmem i jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że ten kanał istnieje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu widzów. Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękuję. I to byłoby wszystko na dzisiaj. Życzę Wam błogosławionego dnia. Następny program Sprawki Okiem Katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, w najbliższy piątek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i dzięki za Twój czas. Na razie.